Jak co wtorek zapraszamy do wysłuchania audycji Studio Sport. W studiu przed mikrofonami kłaniają się przed Państwem Mateusz oraz
Konrad.
I dzisiaj porozmawiamy o tenisie, o igrzyskach zakończonych już, igrzyskach europejskich, o Grand Prix Formuły 1, a także nieco o rynku transferowym w piłce nożnej oraz o meczu Polski z Portugalią U19. A zaczniemy właśnie od tenisa, bo tam mamy chyba najlepsze dla Państwa informacje, bowiem zakończyła się pierwsza runda Wimbledonu. Na kortach trawiastych występowali oczywiście biało-czerwoni. Iga Świątek wygrała swoje spotkanie, podobnie jak Magdalinet i Hubert Hurkacz. Co do Igi Świątek, ona rozgrywała spotkanie z Lin Zhou z Chin, która jest 34. w rankingu WTA. Zwycięstwo 6-1, 6-3. Magdalinet grała ze Szwajcarką Jill Teichmann 6-3, 6-2. Natomiast Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Albertem Ramosem Vinojasem 6-1, 6-4, 6-4. Także wszyscy nasi reprezentanci pewnie wygrali swoje spotkania, choć zarówno Świątek, jak i Linet miały pewne problemy w jednym z setów. Z pomocą można powiedzieć, że przyszedł im deszcz, ponieważ przy takim dość wyrównanym stanie na kortach, na których rozgrywały swoje mecze, właśnie spadły opady deszczu, spotkania trzeba było przerwać. Linet czekała na wznowienie gry prawie półtorej godziny. To im można powiedzieć, że pomogło, bo właśnie po wznowieniu gry obie zawodniczki wróciły do swojego bardzo dobrego tenisa i wygrały swoje spotkania. W meczu Huberta Hurkacza także spadł deszcz. Tam Hubert Hurkacz pewnie prowadził. Ten deszcz go nie zdekoncentrował. Po godzinie gry wrócił na kort i dokończył spotkanie, wygrywając właśnie, jeszcze raz przypomnę, 6-1, 6-4, 6-4. Także nasz komplet, można powiedzieć, najlepszych polskich tenisistów awansował do drugiej rundy Wimbledonu. No i teraz podsumujemy Igrzyska Europejskie. Kraków Małopolska 2023. Mieliśmy 12 dni zmagań, podczas których oglądać mogliśmy 29 dyscyplin sportowych, w których rywalizowało blisko 7 tysięcy sportowców. Także było to ogromne wydarzenie. Można powiedzieć, że jedynie Igrzyska Olimpijskie są pod kątem organizacji większe, jeśli chodzi właśnie o tego typu dyscypliny. No i myślę, że poradziliśmy sobie całkiem nieźle. Reprezentacja Polski zdobyła w sumie 50 medali. 13 to są medale złote, 19 srebrnych, 18 jest medali brązowych. No i cóż, może odniesiemy się tylko do tych złotych właśnie z tego względu, że tych medali jest tak dużo, więc może Konradzie poproszę cię o jakieś krótkie podsumowanie.
Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że właśnie organizacyjnie Igrzyska Europejskie są podobne do Igrzysk Olimpijskich, ale tutaj medali mamy zdecydowanie więcej, bo jak wymieniliśmy, mamy ich 50, gdzie my w Igrzyskach Olimpijskich, mając ich powiedzmy 12 już, to uważamy to za sukces, cieszymy się z tego. Oczywiście z każdego sukcesu trzeba się cieszyć, ale to pokazuje też, że te Igrzyska Europejskie były bardzo udane, a bardzo to chyba nawet zbyt małe słowo dla polskich sportowców. Jeśli idzie o złote medale, to worek z nimi otworzyła Ewa Swoboda, która w biegu na 100 metrów wygrała z czasem 11 sekund i 9 setnych. Też złotą medalistką została Klaudia Breś, która w zawodach strzelstwa sportowego pistoletami pneumatycznymi z 10 metrów pokonała w finale francuskę Camille Jędrzejewski 17-3. Ale Polka to rzuciła również, można powiedzieć, że wystrzelała drugi medal. Tym razem było to srebro w drużynowe z Litą Borek oraz Joanną Wawrzynowską. Pistoletami kobiety strzelały szybko strzelonymi z odległości 25 metrów. Jeśli idzie o złote medale, wracając do nich, to należy wspomnieć o Dawidzie Kubackim, który, można powiedzieć, w sporcie zimowym, ale w okresie letnim zdobył złoto. Tutaj było kilka kontrowersji, ale ze względu na to, że organizator przychylił się do naszego pomysłu dołożenia skoków na takich tak zwanych mocy prawa gospodarza, to skoki mogły się w Polsce odbyć podczas tych igrzysk europejskich. No i chyba weszło nam to dobrze, bo złoty medal zdobyliśmy. Dawid Kubacki pokonał Austriaka, na dużej skoczni pokonał Austriaka Jana Hellera oraz Filipa Raimunda.
No i właśnie trzeba zaznaczyć, zwrócić uwagę na bardzo dobrą formę polskich skoczków. Mamy nadzieję, że to przełoży się także na zimę. Ale co do jeszcze medali złotych, no to mieliśmy chociażby zaskoczenie we wspinaczce. Tam o dziwo Natalia Kałucka zdobyła złoty medal. Mówię o dziwo, ponieważ mierzyła się z Aleksandrą Mirosław, czyli naszą jedną z najlepszych właśnie kobiet, które uczestniczą w rywalizacji wspinaczkowej. Ola Mirosław popełniła dwa błędy, przegrała o 0,2 sekundy właśnie ze wspomnianą Natalią Kałucką. No i właśnie...
Kiedy te błędy zdążyła popełnić w takim tempie?
No i popełniła właśnie te dwa błędy, straciła dość niewiele, bo tylko 0,2 sekundy. Mówię tutaj właśnie o małej niespodziance, ponieważ Ola Mirosław jest kobietą, która pobijała, to ona, ostatnie 3 rekordy świata, można powiedzieć, że należały do niej. Niedawno pobiła ten rekord świata po raz 3 i wydawało się, że jest umurowaną faworytką do złota. Natomiast to po to złoto sięgnęła Natalia Kałucka. Tutaj serdecznie oczywiście gratulujemy. Co do pozostałych krążków złotych, mieliśmy bardzo dużo medali z kajakarstwa. Tam w sprintach w kategorii K4 na 500 metrów, K2 na 500 metrów i C1 na 200 metrów. Właśnie w tych trzech kategoriach zdobywaliśmy złote medale. W lekkoatletyce też radziliśmy sobie bardzo dobrze. Tutaj wspomniałeś o Ewie Swobodzie, ale trzeba też przypomnieć chociażby takie postaci jak Pia Skrzyszowska, która wygrała w 100 metrach przez płotki, a także Wojciech Nowicki, który wygrał w rywalizacji rzutu młotem oczywiście. Mieliśmy dwa medale w szermierce, Julia Walczyk-Klimaszyk i Michał Sajs. Oraz w Muay Thai wygrała w kategorii do 54 kg Martyna Kierczyńska, a takim rzutem na taśmę można powiedzieć, ponieważ w ostatnim dniu zmagań w kickboxingu Robert Krasoń w rywalizacji do 86 kg właśnie także wywalczył złoty medal, dzięki czemu ostatecznie reprezentanci Polski wywalczyli wspomniane 50 medali. No i w klasyfikacji generalnej dało nam to 6. miejsce. Zdominowali tę klasyfikację Włosi, 100 medali, z czego 35 złotych. Na 2. miejscu są Hiszpanie, 57 medali, a takie podium właśnie zamknęła Ukraina. Polska, przypomnę, na 6. miejscu, ale właśnie możemy być z tego wyniku zadowoleni. A już teraz zapraszamy Państwa na przerwę muzyczną, po której porozmawiamy o Formule 1.
Mam niepokorny stan. Czuję coraz mocniej dzień po dniu. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Sięgam, gdzie nie sięga wzrok. I just wanna scream at the top of my lungs. Shouting from the rooftops out loud. I speak my heart and I know I can be anyone I want to be. Life's never really black or white. There's more than when I miss the eye. I speak my mind and I know I can be anyone I want to be. Minuta, dwie, przede mną cel. Nie wybieram dróg na skrót. Trzymam w całych sił za ster. Mogę zdobyć każdą z gór. Mam niepokorny stan. Będę sobą nawet jeśli świat już napisał dla mnie inny plan. Ja powiem stop, ja powiem bas. Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Da, 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 da. Świat śmieje się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie niespodziewanie, wiem, że możesz tak jak ja. Życie to nie tylko cierni biel. Teraz pytam każdy dzień. Nawet jeśli przyjdzie niespodziewanie, wiem, że możesz tak jak ja. Przez wczoraj niepewność, z której budził zaś.
ze snu. Wystarczy chwila, by móc zamknąć, co było na klucz.
Słuchają Państwo audycji Studio Sport i teraz porozmawiamy właśnie o Formule 1, gdzie mogliśmy w ten weekend oglądać zmagania podczas Grand Prix Austrii. Działo się dość wiele. Nie było zaskoczenia, jeśli chodzi o zwycięzcę tego wyścigu, ponieważ triumfował oczywiście Max Verstappen. Natomiast dość zaskakująca była taka kwestia, można powiedzieć, techniczna, ponieważ podczas całego wyścigu, podczas 71 okrążeń w Austrii, kierowcy złamali limity toru aż 1200 razy, czy nawet ponad 1200 razy.
To jest chyba absolutny rekord.
Chyba się to właśnie nie zdarzyło.
Formuły 1.
No i właśnie, przez to, że oglądaliśmy tyle przekroczeń, mieliśmy także do czynienia z ogromną liczbą kar. No i de facto było tak, że kierowcy skończyli w danej kolejności wyścig, niektórzy cieszyli się ze swoich pozycji punktowanych, a później się okazywało, jakiś czas po wyścigu, że sędziowie przyjrzeli się dokładniej tym wszystkim sytuacjom i dokonali roszad, można powiedzieć, na tych wszystkich miejscach. I tak chociażby czwarty Carlos Sainz spadł na szóste miejsce, chociażby także Lewis Hamilton przesunął się już za George'a Russella, czy Pierre Gasly za Lance'a Strolla. Oczywiście tych kar było więcej, 1200 wykroczeń. No i w czym tkwił problem, Konradzie?
Wydaje mi się, że troszkę to problem stoi po kwestii organizatorów. No bo jeżeli mamy aż tyle kar, no to nie może być tak, że ty jeden kierowca jest niewystarczająco, może nie, że niekompetentny, ale ma gorszy dzień, ale jeżeli tam było 12-13 kierowców z karami, no to tam interpretacja może tych różnych wykroczeń była zbyt radykalna, ale też wydaje mi się, że, bo to głównie były zakręty 9 i 10, więc tam też może jakiś problem, żeby powstał, który warto byłoby rozwiązać, i powstała propozycja tego, aby dać tam żwir. Tylko nie można dać żwiru, ponieważ są też organizowane na tym torze inne zawody, gdzie ten żwir byłby zbyt niebezpieczny dla chociażby zawodników z MotoGP.
No i to jest właśnie chyba główny powód, główny taki argument po stronie organizatorów, którzy nie chcą zdecydować się na pułapki żwirowe. Natomiast innym pomysłem jest zdecydowanie poszerzenie toru, no bo widać, że te nowe samochody, które są znacznie większe i przy okazji są też cięższe.
Ewentualnie właśnie na następnych zawodach, w następnym sezonie dać te bolidy trochę mniejsze. No, jeśli to będzie możliwe.
To raczej nie będzie możliwe ze względu na wprowadzenie różnych zmian hybrydowych, można powiedzieć, aczkolwiek właśnie poszerzenie toru jest chyba zdecydowanie lepszą opcją. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście byli tacy kierowcy jak Fernando Alonso, którzy nie złamali tych limitów toru. Jechali nas spokojnie swoim tempem.
Alonso nawet nie tyle, że jechał spokojnie swoim tempem, ale jechał spokojnie swoim tempem i patrzył na tyle bimy, licząc kary swoich rywali.
Tak.
Więc to, co w ogóle pokazuje też poziom kierowcy, inteligencji jego doświadczenie, umiejętności. No i tak takiego cwaniactwa, jakby nie patrzeć.
Ponoć po wyścigu właśnie Hiszpan powiedział, ile było mniej więcej wykroczeń w trakcie wyścigu. Mówił o 80. De facto po wyścigu było 83. Później sędziowie doliczyli się, jak już to wszystko pozliczali, 1200 wykroczeń. Co do wyników ostatecznych, no to właśnie wygrał Max Verstappen. Tuż za nim pojawił się Charles Leclerc. Trzeci był Sergio Perez. Po tej złej pasie z ostatnich wyników zarówno Leclerc, jak Sergi Perez pojawili się na podium, a tuż poza podium, co ciekawe, Lando Norris z McLarena. No i warto tutaj zwrócić uwagę chyba na poprawki, jakie wprowadzili w bolidzie właśnie zespołu.
Tak, właśnie McLaren szykował poprawki bolidu na ten wyścig. Zdążyli je poprawić u Lando Norrisa, u Oscara Piastriego jeszcze nie. No to też jakby trochę naturalne, że jeżeli mają mało czasu i muszą mogą poprawić jakiś bolid, to wybiorą tego kierowcę bardziej doświadczonego, który da im większą gwarancję zdobycia punktów, a Oscar Piastri no, musi poczekać na swoją kolej. Miejmy nadzieję, że to będzie w kolejnym wyścigu.
Prawdopodobnie tak będzie, jeszcze właśnie co do tego, że poprawki wprowadzamy do głównego bolidu, a właściwie do bolidu pierwszego kierowcy, no to taką samą sytuację obserwowaliśmy stosunkowo niedawno, bo w Kanadzie chociażby Alexander Albon dostał poprawki, natomiast Logan Sargeant nie. No i dzięki temu Alex Albon utrzymał bodajże siódmą, ósmą lokatę w wyścigu, co jak na Williamsa się bardzo rzadko zdarza, można wręcz powiedzieć.
Albon pokazuje, że on przerasta ten zespół zdecydowanie. Jeżeli ktoś potrafi w takim samochodzie dowieść punkty, no to niech poszuka naprawdę lepszego zespołu, jeśli to będzie możliwe, bo naprawdę pokazuje, że na to zasługuje.
Co do szukania innego zespołu, no to ten może takie miejsce może znaleźć, zwolnić się właściwie chociażby w Alfa Tauri, no bo trzeba zaznaczyć, że tam jeździ Nyck de Vries. W poprzednim sezonie w jednym z wyścigów bardzo dobrze pokazał się właśnie w bolidzie Williamsa. W efekcie otrzymał fotel w Alfa Tauri. No i można powiedzieć, nie wiedzie mu się tam najlepiej. To jest kierowca, który jako jeden z dwóch kierowców nie zdobył żadnego punktu w tym sezonie. No jego posada jest zagrożona, bo już tam szefostwo Red Bulla, tudzież Alfa Tauri, mówi o tym, że De Vries ma jeszcze 4 wyścigi. Zakończyło się GP Austrii, no to jeszcze 3 wyścigi na to, żeby udowodnić swoją wartość, a jak nie, to kogoś w jego miejsce znajdą.
I tutaj są właśnie też plotki, że może do Formuły 1 powrócić Daniel Ricciardo. Tutaj też się mówi też w kontekście Red Bulla, że jeżeli Sergio Perez będzie tak miał swoje wahania formy, to też może Daniel Ricciardo wygryźć. W to nie do końca wierzę, ponieważ Sergio Perez pokazał, że jednak no jest czołowym kierowcą. Mówił, że jest na poziomie Maxa Verstappena, ale nie oszukujmy się, tak nie jest, z całym szacunkiem do Pereza. Więc Ricciardo raczej nie w pierwszej drużynie Red Bulla, że tak to ujmę, ale w tej drugiej Alfa Tauri może liczyć na łódź szczęścia i swoją szansę powrotu do królowej motosportu.
Choć też trzeba zaznaczyć, że Ricciardo nie jest jedynym wyborem, ponieważ mówi się także o Liamie Lawsonie, czyli kierowcy takim juniorskim zespołu Red Bull, który już jego nazwisko pojawia się w kontekście fotelu w Alfa Tauri po raz może drugi, trzeci nawet, bo jeszcze przed tym sezonem wspominano, że jest on jednym z kandydatów do objęcia tego fotela. Obecnie ściga się w azjatyckiej formule. Tam radzi sobie całkiem dobrze, no i wydaje się z tego, co tam słychać gdzieś z padoku, że to on jest obok Ricciardo główną opcją do zajęcia miejsca Nycka de Vriesa. No i to zajęcie jest oczywiście bardzo rzadko spotykane, jeśli chodzi o całą Formułę 1, natomiast jeśli chodzi o zespół Alfa Tauri i zespół Red Bulla, to można powiedzieć, że jest taką normalną praktyką, że te zespoły w trakcie sezonu wymieniali swoich kierowców, chociażby w połowie sezonu w miejsce Gasly'ego pojawił się Albon w Red Bullu swego czasu, wcześniej się wymieniał Kwiat, chociażby właśnie ze wspomnianym Gaslym, jeśli się nie mylę, także działo się wiele. Jeszcze odnosząc się do wyników, to trzeba zaznaczyć, że Max Verstappen jechał 248 okrążeń na prowadzeniu i dzięki temu jest pod tym kątem trzecim kierowcą w historii Formuły 1. Więcej okrążeń z rzędu na prowadzeniu miał tylko Ayrton Senna i Ascari. Ascari takich kółek przejechał 305, także Verstappen zbliżył się do zacnego grona, można powiedzieć. I przed przerwą tylko przypomnę klasyfikację kierowców i konstruktorów, tam na czele oczywiście Max Verstappen, tuż za nim to jest złe może określenie, bo to jest 80 punktów różnicy Sergio Perez. Trzeci Fernando Alonso, który ma 130...
Przeżywał swoją drugą młodość, można powiedzieć.
Tak jest i to właśnie widać, 131 punktów. Trzecie miejsce tuż za podium Lewis Hamilton, 106 oczek. Dalej w pierwszej dziesiątce Carlos Sainz, Charles Leclerc, George Russell, Lance Stroll, Esteban Ocon i Lando Norris. A jeśli chodzi o konstruktorów, no to na czele oczywiście Red Bull, za nim Mercedes, 178 punktów, Aston Martin, 175, a tuż za podium jest Ferrari ze 154 punktami. Teraz zapraszamy na przerwę muzyczną, po której porozmawiamy o piłce nożnej.
Lecimy.
Słuchają Państwo audycji Studio Sport i teraz przechodzimy do części piłkarskiej. Zaczniemy od meczu reprezentacji Polski do lat 19, która w Mistrzostwach Europy przegrała z reprezentacją Portugalii 0-2. Można powiedzieć, że zwycięstwo Portugalczyków jest zasłużone, natomiast wydaje się, że jest to nieco niesprawiedliwa ocena, ponieważ biało-czerwoni grali dość dobrze, tylko wydaje się, że byli dość mocno bojaźliwie nastawieni do swoich rywali. Oni kreowali swoje akcje, próbowali atakować, natomiast brakło takiej finalizacji przy tych ostatnich podaniach, przy tej ostatniej tercji boiska. Ciekawe, czy chodziło o to, że mierzyli się z Portugalczykami, czyli rywalem o tak wielkiej nazwie.
Czy może sam turniej zestresował?
Czy też właśnie sama trema ich zjadła, tak się nad tym zastanawiam w tym momencie.
No, lepiej chyba, żeby stresowali się teraz na tym etapie swojej kariery, niż żeby potem przebili się do dorosłej drużyny i żeby stresowali się na przykład meczem z Mołdawią.
Jak najbardziej. Dobrze, że właśnie też grają z takimi reprezentacjami jak Portugalia, czy zagrają z Włochami między innymi w swojej grupie. Dzięki temu właśnie nabiorą takiej większej ogłady piłkarskiej. Zagrają z najlepszymi młodymi piłkarzami świata, można powiedzieć, co da im też taką lekcję. Jak wspomniałem, gramy w grupie także z Włochami, którzy są liderem naszej grupy. Druga jest Portugalia. Trzecia jest reprezentacja Polski, a na ostatnim miejscu jest Malta i to właśnie z Maltą biało-czerwoni rozegrają swoje drugie spotkanie. To odbędzie się już 6 lipca. No i kończąc wątek właśnie reprezentacji Polski, przechodzimy teraz do kwestii okna transferowego, bo oczywiście to jest już w pełni otwarte i bardzo dużo się dzieje. Zaczniemy może od rynku Premier League, bo tam mamy kilka bardzo ciekawych transferów.
Chyba dzieje się tam najwięcej, można powiedzieć.
Tak, na pewno, chociaż najwięcej, bardzo dużo dzieje się też w Arabii Saudyjskiej, o której też porozmawiamy za
tyle. To jest połączone troszkę.
Ale właśnie zaczniemy od tego rynku angielskiego i tam mamy takie transfery jak Kai Havertz, który przeszedł z Chelsea do Arsenalu za 70 milionów. Taką samą kwotę zapłacił Liverpool Lipskowi za Dominika Szoboszlaja, a nieco mniej, bo 64 miliony Newcastle zapłaciło za Sandro Tonaliego z Milanu.
I to jest chyba najsmutniejszy transfer, jeśli tak patrząc na sentymenty klubowe, ponieważ Sandro Tonali chciał być legendą AC Milanu, a tam został położony w sposób troszkę brzydki, delikatnie ujmując, wypchnięty z klubu.
No widać przede wszystkim w Milanie, że bardziej tutaj chyba nastawiają się na kwestię biznesową niż czysto sportową. Ciekawe, co myśli sobie Rafael Leão, który przed sezonem przedłużył swoją umowę. Zapewne obiecywano mu wzmocnienia, zapewne obiecywano mu właśnie to, że zespół AC Milan będzie się dalej bił o jak najwyższe cele. A tutaj mamy właśnie takie ruchy jak sprzedaż Sandro Tonaliego,
kluczowego pomocnika,
kluczowego środkowego pomocnika nie tylko Milanu, ale można powiedzieć, że jednego z najlepszych w całej lidze. Ale właśnie jeszcze może słówko, poproszę cię o słówko co do transferu Kaja Havertza. Jako że jesteś kibicem Arsenalu, to może nam powiesz, czy ten ruch się opłaca. Czego możemy się spodziewać po tym Niemcu?
Czy ten ruch się opłaca? Nie wiem, to czas zweryfikuje. Kiedyś myślałem, że transfer Nicolasa Pepe się opłaca, ponieważ zawodnik grał, skrzydłowy grał w lidze francuskiej, miał super wyniki, statystyki, a w Premier League się nie sprawdził. Kai Havertz to talent z piłki niemieckiej, który w Chelsea nie pokazał się z najlepszej strony. Tam grał jako taki fałszywy napastnik. Tutaj obstawiam, że będzie grał w ekipie kanonierów na innej pozycji, jako taka trochę wysunięta ósemka, schodząca to w górę, kiedy na przykład napastnik w postaci Gabriela Jezusa będzie schodził na bok. Jest to ciekawy transfer, ale potrzebny jest tam w klubie jeszcze ktoś, kto będzie grał jako taka szóstka, ponieważ Thomas Partey no, nie ma najlepszego zdrowia. Granit Xhaka odchodzi już do Bayeru Leverkusen za 22 miliony, jeśli dobrze kojarzę.
To chyba dość dobra informacja. Chociaż w ostatnim sezonie radził sobie całkiem nieźle, ale patrząc całościowo na jego przygodę.
Fenomenalna historia, jak talent przychodził do klubu, został kapitanem, potem wszyscy chcieli się go pozbyć, Granit Xhaka rzucał opaską kapitańską, a potem wrócił do łaski i stał się jednym z bohaterów minionego sezonu. I wracając jeszcze do tego, do Arsenalu, wspomnę, że Declan Rice jest łączony właśnie jako taka szóstka, więc jestem bardzo ciekawy, jak to dalej się potoczy.
A my jesteśmy też ciekawi tego, jak potoczy się sytuacja w Arabii Saudyjskiej. Wspomnieliśmy już o tym państwie i nieraz wspominamy o nim w audycji Studio Sport. Tutaj mamy dopięty chociażby transfer Marcelo Brozowicza z Interu do Al Nassr za 18 milionów. Także kolejne wielkie nazwisko trafia właśnie na Bliski Wschód. Ale co jeszcze ciekawsze, Jota, czyli 24-letni Portugalczyk z Celtiku, został wytransferowany do Al Ittihad za blisko 30 milionów euro. Także widać, że Arabia Saudyjska nie tylko naciska na takie znane nazwiska jak Benzema, teraz
troszkę starsze, tylko już sięgają właśnie tych młodszych zawodników, co jest niespotykane, bo kiedyś się mówiło, że idzie na emeryturę piłkarz, a tutaj mamy przykład, że jednak te pieniądze kuszą bardziej niż sukcesy sportowe w Europie niektórych.
No i właśnie tutaj trzeba się też zastanowić pod tym kątem, jak to będzie przyszłościowo wyglądać, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską i o ściąganie młodych talentów, no bo mamy tutaj 24-letniego Portugalczyka, który zrobił dość dobre wrażenie w Celtiku w lidze szkockiej. Mógł zostać wytransferowany do ligi jeszcze mocniejszej, aby tam się nieco przebijać, a tymczasem sięgnęła po niego Arabia Saudyjska i nie jest to pierwszy piłkarz, który nie ukończył nawet 26-28 lat, który trafia właśnie na Bliski Wschód. Także no właśnie, ciekaw jestem, jak to będzie się miało w kontekście przyszłych talentów, które gdzieś tam się objawiły w europejskim futbolu, czy one także będą kuszone wielkimi pieniędzmi i będą z tego korzystały, czy jednak pozostaną przy europejskiej piłce. Jeśli chodzi o transfery i jeśli chodzi o audycję Studio Sport, to będzie wszystko z naszej strony. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Żegnają się z Państwem
Konrad
i Mateusz, a my słyszymy się już za tydzień.